Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: polski samochód elektryczny, rozmowy o elektromobilności. Bardzo gorąco witam w studiu telewizji Trwam naszego gościa. Jest nim pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich telewidzów.
Polski samochód elektryczny to tylko wywołanie tematu, który jest znacznie szerszy, a który chcemy podjąć dzisiaj w rozmowach niedokończonych, rozmowy o elektromobilności. W ostatnich dniach mogliśmy poznać założenia planu rozwoju elektromobilności w Polsce.
Znaczy, ten plan dokładnie jest w tej chwili na ukończeniu i myślę, że w przyszłym tygodniu rząd pani premier Beaty Szydło po kilkunastu miesiącach pracy, jest to jak na administrację rządową, publiczną, no wręcz ekspresowe tempo, przyjmie jeden z najważniejszych dokumentów ostatnich lat. Plan dla elektromobilności, bardzo trudna nazwa, dotyczy przede wszystkim tego, w jaki sposób wykorzystywać w takim życiu codziennym, w gospodarce, urządzenia, które pozwalają takim pojazdom jak pojazdy elektryczne, jak samochody, jak rowery, jak skutery, poruszać się z wykorzystaniem prądu elektrycznego, ponieważ zbliża się oczywiście na całym świecie wielka rewolucja, która jest za naszymi drzwiami. Miliardy dolarów są przeznaczane na badania po to, aby troszeczkę zdywersyfikować energię, która jest wykorzystywana do transportu, po to, aby ograniczyć przede wszystkim zużycie ropy naftowej. I ta rewolucja jest oczywiście u progu również naszej polskiej gospodarki i jest ogromną, wielką szansą dla nas. I ten dzisiejszy temat, polski samochód elektryczny, to jest de facto to zadanie takiego pytania marzenia, bo każdy powinien stąpać po ziemi, ale trzeba mieć oczywiście marzenia, których urzeczywistnienie jest możliwe. Czy Polska, czy polskie firmy będą mogły za kilkanaście lat produkować lepsze samochody niż dzisiaj produkują to firmy niemieckie, francuskie czy japońskie. I akurat jeżeli chodzi o ten nowy segment przemysłu, który się w tej chwili rodzi, a więc elektromobilność, to na to pytanie odpowiedź jest absolutnie twierdząca. Najlepszym przykładem ostatnich tygodni jest to, że bez żadnych regulacji, bez jeszcze takiego systemowego wsparcia, które w tym roku powstanie, już polski autobus elektryczny firmy Solaris został uznany za najlepszy autobus europejski na targach w Hanowerze. To pokazuje, że dzisiaj jesteśmy w tym obszarze segmentu elektromobilności w stanie jako gospodarka dogonić najlepszych i przegonić najlepszych. I w związku z tym rząd pani premier Beaty Szydło, który realizuje strategię na rzecz czy odpowiedzialnego rozwoju, tutaj sygnowaną i kierowaną przez, te działania kierowane są przez pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, realizuje wiele takich kluczowych, strategicznych projektów. I jednym z tych projektów jest właśnie elektromobilność, za który odpowiada bezpośrednio pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii i jego zastępca pan Michał Kurtyka.
Przy tym planie dochodzi do bardzo szeroko obszarowej podjętej współpracy. Nie tylko myślę o resortach, które w tym temacie jakoś porozumiały się, ale także o środowiskach naukowych, a przecież także i produkcja będzie potrzebna.
Dzisiaj jesteśmy w pewnego rodzaju takiej trudnej sytuacji, ponieważ trzeba zawsze sobie odpowiedzieć, co musi być pierwsze, jakie muszą być warunki spełnione, aby ten segment elektromobilności, można powiedzieć nowa gałąź polskiej gospodarki, którą Prawo i Sprawiedliwość wpisuje w to hasło bardzo nośne, ale i też praktyczne, reindustrializacja, czyli odbudowę polskiego przemysłu. I za możliwością budowy w Polsce samochodów elektrycznych, jak i również traktorów, ciągników i oczywiście autobusów elektrycznych stoją konkretne tysiące nowych miejsc pracy i wykonawców, podwykonawców i fabryki i ogromna sfera współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i przede wszystkim, tak jak ojciec słusznie powiedział, całą sferą nauki, bo to tak naprawdę w głowach polskich naukowców tkwi ogromny potencjał, który może być zmaterializowany w postaci znakomitych wynalazków, które potem będą produkowane na skalę przemysłową. I tutaj dochodzimy do takiego pewnego momentu. Patrzymy się na przykład na rozwój Korei Południowej, która kilkanaście lat temu postanowiła, że marki koreańskich samochodów powinny być tak wspierane i dotowane, żeby za kilkanaście lat dogoniły czołówkę światową. I oczywiście tak się stało. I dzisiaj u pewnego rodzaju progu zmiany struktury transportu widzimy, że elektromobilność jest wielką szansą dla polskiej gospodarki, ponieważ nie ponosiliśmy przez ostatnie kilkanaście lat ogromnych kosztów, jeżeli chodzi o ten taki tradycyjny przemysł motoryzacyjny, a więc nie musimy ponosić dzisiaj tych kosztów w kontekście najbliższych lat i możemy budować na nowo tą innowacyjną gospodarkę. I teraz rząd chce stworzyć takie warunki, aby to było możliwe. Jednym z tych oczywiście warunków jest ten plan dla elektromobilności, który opracowuje zespół ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który będzie pewnikiem przyjęty za tydzień lub za kilkanaście dni jako oficjalny dokument rządowy. I to jest taka mapa drogowa, jak zbudować segment tego przemysłu w Polsce. I do tego oczywiście są potrzebne kolejne działania, takie jak oczywiście przede wszystkim regulacje ustawowe, które wszystkie problemy związane z elektromobilnością no w jakiś sposób zniwelują, a tych problemów jest bardzo dużo, bo największym problemem jest to, no dobrze, kupię samochód na przykład elektryczny, ale gdzie będę go mógł naładować, w nocy czy w ciągu dnia, ponieważ tych punktów w Polsce ładowań jest dopiero około 300, a na przykład w takiej Estonii, która osiągnęła jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, no można powiedzieć, pełne pokrycie swojego niewielkiego obszaru, ale jednak takimi punktami doładowań, tam jest około 700 tego typu instalacji, już może ten segment rozwijać. W związku z tym rząd musi i administracja państwowa, jak i również samorządowa zainwestować bardzo dużo właśnie przede wszystkim w oprzyrządowanie, czyli właśnie w te punkty doładowań. Ale teraz bardzo istotne również jest to, co się wydarzyło kilka dni temu, a więc podpisanie z 41 samorządami pewnego porozumienia między właśnie ministrem rozwoju i ministrem energii.
No właśnie o to chciałem zapytać, bo z jednej strony wspominał pan o pewnych marzeniach, z drugiej strony o tym koniecznym, twardym stąpaniu po ziemi. Tu już mamy konkretne terminy, mamy konkretne zobowiązania, mamy konkretne samorządy, które deklarują swój zakup autobusów elektrycznych, a zatem to jest coś bardzo konkretnego, jakby na wyciągnięcie dłoni. Do tego jeszcze pan minister Tchórzewski zapowiada, że w nocy energia dla samochodów właśnie takich będzie o 30% taniej.
W zakresie tego warto to być może najpierw usystematyzować dla telewizji, w telewizji Trwam. W zakresie tego rządowego projektu elektromobilności, który jest koordynowany przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, są takie dwa, można powiedzieć, podstawowe projekty. To jest właśnie polski samochód elektryczny, o którym dzisiaj rozmawiamy i za niego odpowiada pan minister Michał Kurtyka. Chodzi generalnie o to, aby wykreować popyt na i zainteresowanie Polaków samochodami elektrycznymi, ale również zachęcić polskie firmy, małe, średnie, ale również i duże, do tego, aby zaangażowały się w pracę na rzecz budowy polskiego samochodu. Rozumianego jako przedsięwzięcie, które spowoduje, że w roku 2025 znajdzie się na terenie Polski, dzisiaj jest około 20 milionów samochodów, około milion samochodów elektrycznych, z czego co najmniej 1/3 będzie wyprodukowanych w Polsce, a więc polska gospodarka będzie z tego czerpała realne korzyści, nie będą to samochody sprowadzane z zagranicy. I to jest realny cel, który jest na najbliższe 7-8 lat do osiągnięcia. I takim drugim projektem jest projekt koordynowany w Ministerstwie Rozwoju. To jest projekt budowy czy rozszerzenia polskiego autobusu elektrycznego. I tutaj na szczęście wielką pomocą mogą służyć już dzisiaj, bez nadmiernych decyzji rządowych, samorządy, u których leżą decyzje, jeżeli chodzi o transport komunalny. A pamiętajmy, że około 60% zanieczyszczeń, jeżeli chodzi o atmosferę związaną przede wszystkim to z tym hasłem, o którym ostatnie miesiące rozmawiałem, czyli ze smogiem, pochodzi właśnie od transportu. W związku z tym dzisiaj prezydenci miast mogą podejmować decyzję, że zamiast wybierać rozwiązania w oparciu o olej napędowy, będą promować autobusy elektryczne, a te już dzisiaj są produkowane w Polsce przez polskie firmy. I 41 samorządów podpisało taką deklarację i chęć zakupu w najbliższych latach właśnie autobusów elektrycznych, które i tak będą dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, oczywiście w części. I dzięki temu polskie firmy, które dzisiaj produkują autobusy, będą mogły doskonalić swoje rozwiązania i sprzedawać. 41 samorządów, które dysponuje 45% wszystkich autobusów, jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego. Więc jest to bardzo ważna deklaracja i bardzo ważny impuls rozwojowy. Jeżeli dzisiaj szukamy takiego przykładu, czym ma być ten zrównoważony rozwój, to jest właśnie wybieranie tego typu rozwiązań. Walka o to, aby w Polsce były produkowane i samochody, i autobusy.
Impuls dla branży motoryzacyjnej. Tego zamiaru nie ukrywa m.in. premier Morawiecki.
Dokładnie tak, ale przypomnę również to, że kilka dni temu pan minister Krzysztof Tchórzewski ogłosił, że dokładnie za tydzień zostanie ogłoszony w ramach tego projektu Polski Samochód Elektryczny pierwszy konkurs. Konkurs polegający na tym, że ministerstwo dzięki za sprawą spółki, która została utworzona przez wszystkie cztery najważniejsze, największe polskie koncerny elektroenergetyczne, a więc i PGE, i Tauron, i Energa i Enea, to jest spółka Electromobility Poland. To jest właśnie spółka, która ma wykreować ten pierwszy polski samochód w takim modelu, że najlepsze rozwiązanie zostanie wspomożone przez polskie państwo również kapitałowo, czyli powstanie podmiot być może, który będzie fabryką i będzie budował ten pierwszy polski samochód elektryczny. Polskie państwo poprzez tą spółkę obejmie w tym podmiocie mniejszościowy swój udział z opcją oczywiście wycofania, bo tu nie chodzi o to, żeby rząd budował samochody, tylko chodzi o to, żeby wspomagał ten biznes, któremu dzisiaj brakuje na to środków, a to są gigantyczne kwoty, aby wykreować tą nie tylko modę, ale rzeczywiste rozwiązania na polski samochód. I tym pierwszym elementem będzie konkurs na karoserię dla samochodu elektrycznego i ma to zachęcić małe, średnie firmy, ale również i młodych ludzi do tego, aby walczyli, aby ich rozwiązania były rozwiązaniami, które będą walczyły o zwycięstwo.
Mówiliśmy także o systemowych wsparciach finansowych tego projektu. Skąd pieniądze?
To jest oczywiście kwestia również bezpieczeństwa energetycznego, bo jest też tak, że jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na prąd elektryczny, to ono jest największe oczywiście w ciągu dnia, ale w tych godzinach wieczornych, kiedy oczywiście nasze elektrownie dalej produkują prąd i część niestety tej energii się ze względów na mniejsze zapotrzebowanie marnuje, ewidentnie można ten czas wykorzystać właśnie poprzez obniżenie chociażby taryfy po to, aby wykorzystać na przykład naładowanie samochodów elektrycznych czy autobusów. Stąd też właśnie ten pomysł. Na razie sygnalizowany, bo dyskusja na temat takiego całościowego wsparcia, ona dzisiaj się toczy w całej Europie i na świecie. Za chwilę powiem, że są różne modele takiego systemowego wsparcia przez państwa elektromobilności, ale ten pomysł, który zgłosił pan minister Krzysztof Tchórzewski, jest właśnie pewnego rodzaju pomysłem, który łączy dwie rzeczy. Z jednej strony jest zachętą dla konsumentów, ale i dla firm do zainteresowania się samochodami elektrycznymi, ponieważ jeżeli energia elektryczna będzie tańsza, na przykład o 30, 40 czy 50% właśnie w nocy do tego samochodu i koszt na przykład przejechania 100 kilometrów będzie w granicach 3-4 zł, a nie tak jak zwykłym samochodem 30-40 zł, to oczywiście każdy sobie jest w stanie przeliczy, na przykład taksówkarz w Toruniu, w Bydgoszczy czy w Warszawie, że opłaca mu się zainwestować w być może droższy samochód, ale koszty jego eksploatacji będą zdecydowanie tańsze właśnie ze względu na tą zachętę. Ale to też jest plus dla całego systemu elektroenergetycznego, ponieważ dzięki większemu zapotrzebowaniu w nocy, oczywiście ten system staje się bardziej stabilny, a więc to bezpieczeństwo energetyczne staje się zdecydowanie lepsze. I takie właśnie myślenie całościowe pozwoli nam optymalizować i szukać najlepszych rozwiązań. Ale w Europie są różne rozwiązania. Są wprost dotacje dla klientów, którzy kupują samochody elektryczne. 3, 5, 10 tysięcy euro dla każdego, kto kupi samochód elektryczny. Tutaj takim liderem, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, jest oczywiście Norwegia, potem Francja, potem Niemcy i Wielka Brytania. Ale Norwegia to jest państwo, które w sposób całościowy i kompleksowy chce zastąpić w dużych aglomeracjach transport dzisiaj ten taki konwencjonalny właśnie transportem w oparciu o samochody i transport elektryczny. Są również modele na przykład zwolnienia z podatków, akcyzy, jeżeli chodzi o zakup takich samochodów. Ta dyskusja jest dopiero przed nami i myślę, że rozwiązaniem tu będzie ta ustawa o elektromobilności, która przez Ministerstwo Energii jest przygotowywana.
Bo to jest bardzo ważna sprawa. Słuchają nas na pewno użytkownicy samochodów i mówią sobie tak, no piękna historia, piękne plany, ale bardzo coś realnego. Chwytamy się za kieszeń i zadajemy sobie po prostu to fundamentalne pytanie, czy nas na ten samochód będzie stać i na ile on będzie droższy od tego tradycyjnego środka transportu, którym się dzisiaj porusza.
Ja myślę, ojcze, że warto naszą wyobraźnię rozbudzić przykładem z może troszeczkę innej dziedziny, ale pokazującym, że ci, którzy stanęli w miejscu, już po prostu z tego rynku zeszli. Mowa na przykład o telefonach komórkowych. No, kilkanaście lat temu, w 2005-2006 roku, dopiero zaczynała się rewolucja smartfonów. Był wielki, duży fiński koncern, który tą rewolucję przespał i już go dzisiaj nie ma, nie produkuje telefonów, ponieważ uznał, że smartfony nie zastąpią zwykłych komórek. Jak dzisiaj się okazało, że jednak zastąpiły. Innymi słowy, my nie możemy się odwracać i uważać, że ta rewolucja, która w tej chwili, jeżeli chodzi o elektromobilność, do Polski nie nadejdzie, ponieważ takie firmy, które często w ogóle nie kojarzą się z motoryzacją, jak firmy produkujące sprzęty komputerowe, czy tablety, czy po prostu oprogramowanie, inwestują miliardy dolarów właśnie w motoryzację i najwięcej oczywiście na tym mogą stracić koncerny motoryzacyjne, te tradycyjne, jeżeli oczywiście tego jakby ten moment prześpią, ale dzisiaj jednak widać, że i Niemcy, i Francuzi, i Japończycy bardzo mocno chcą inwestować również w elektromobilność, ale właśnie na tym polu jesteśmy w stanie ich dogonić, ponieważ jesteśmy bardziej elastyczni, bardziej mobilni i mamy znakomitych inżynierów i projektantów właśnie tutaj w Polsce. A jeżeli chodzi o kapitał, to ten kapitał w Polsce jest i warto go dobrze wykorzystać. I tak jak powiedziałem, ten przykład polskiego autobusu produkowanego, który jest dzisiaj najlepszym autobusem w Europie, pokazuje, że ten skok możemy dokonać, tylko trzeba mieć ten plan i do tego planu dążyć. Milion samochodów w 2025 roku, milion samochodów elektrycznych, to jest plan możliwy. Jeżeli chodzi o autobusy, no to tu oczywiście już w 2019 roku Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że bardzo dużo tych autobusów będzie kupowanych właśnie z polskich fabryk, które produkują autobusy elektryczne.
Premier Morawiecki mówi wprost, że Polska może stać się liderem elektromobilności.
No, jestem o tym przekonany i też bardzo ważne jest to, że rząd pani premier Beaty Szydło zerwał z tą resortowością. To znaczy, że widać ewidentnie bardzo efektywną współpracę między poszczególnymi ministerstwami i projekt elektromobilności jest tym projektem, który jest koordynowany na najwyższym szczeblu właśnie po to, aby dać ten nowy impuls reindustrializacji dla polskiej gospodarki i tworzyć nowe miejsca pracy. I dzisiaj wielu młodych ludzi, którzy na przykład są świetnymi programistami, mogą zastanawiać się, w jaki sposób ich wiedza, ich umiejętności mogą być wykorzystane właśnie dla elektromobilności, ponieważ każdy samochód elektryczny potrzebuje bardzo sprawnego i dobrego oprogramowania. To oprogramowanie również jest potrzebne na linii samochód i urządzenie ładujące na przykład w nocy energię do tego samochodu. I dzisiaj już ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, którzy są znakomicie wykształceni, mają świetne umiejętności, mogą zainwestować część swojego czasu właśnie w poszukiwanie tego typu rozwiązań, bo tutaj na szczęście wszyscy jesteśmy na tym samym, na tej samej linii startu i bardzo łatwo rzeczywiście możemy przegonić wiele europejskich potęg. I tutaj rzeczywiście pan premier Morawiecki ma pewną rację. Ja przypominam sobie rok 2005 i 2006, kiedy to świętej pamięci Lech Kaczyński nakreślił plan dla dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Był to jasny plan, zrealizujemy dwa projekty, wybudujemy gazoport, zbudujemy połączenie z Norwegią. To będzie nasza odpowiedź na bezpieczeństwo energetyczne w obszarze gazu ziemnego. I dzisiaj ten program elektromobilności to z jednej strony oczywiście program na innowacyjną gospodarkę, na nowe miejsca pracy, ale również to jest program na ograniczenie, można powiedzieć, wyprowadzania ponad 2% PKB z Polski rocznie, ponieważ mniej więcej taki jest koszt ropy naftowej, którą musimy sprowadzać, a sprowadzamy 97-98% tego surowca. No, w przypadku gazu około 1/3 produkujemy, wydobywamy w Polsce, ale jeżeli chodzi o ropę naftową, to takich możliwości nie mamy. Innymi słowy, to jest plan elektromobilności idealny. Nie wpisuje się również w restrukturyzację sektora węglowego, jak i w budowę nowych mocy wytwórczych, takich jak w Ostrołęce czy w Opolu, dlatego że zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną właśnie poprzez wykreowanie mody i potrzeby posiadania samochodu elektrycznego, tych 1 000 000 samochodów w 2025, to jest również ogromny impuls rozwojowy dla polskiej energetyki. Ministerstwo Energii obliczyło, że to jest około 20 miliardów złotych, które ze względu na te 1 000 000 samochodów zostanie zostawione w perspektywie 10 lat w polskiej elektroenergetyce, a więc przez to zostaną te inwestycje, które dzisiaj są rozpoczynane, sfinansowane. I te pieniądze nie zostaną wyprowadzone na przykład na zakup ropy naftowej. Ale też warto pamiętać, że elektromobilność to też jest wielka szansa dla polskich koncernów naftowych, ponieważ mając ogromną możliwość posiadania dzisiaj wielkiej ilości stacji benzynowych, na przykład PKN Orlen posiada ponad 1500 takich punktów. W sytuacji, w której badania dzisiaj, które są prowadzone na świecie, pokazują, że akumulatory i ładowanie, czas na realizację tego typu przedsięwzięć, jeżeli chodzi o naładowanie samochodu, zdecydowanie się zmniejsza. Kiedyś to było kilkanaście godzin, dzisiaj kilka godzin, a dzisiaj nawet do 30 minut przy najbardziej efektywnych rozwiązaniach. Widać, że te miejsca, takie jak stacje benzynowe, mogą być efektywnie wykorzystane również na budowę w perspektywie najbliższych lat właśnie miejsc, gdzie będzie można naładować samochód elektryczny albo na przykład wymienić baterię, bo też można wymienić baterię i wziąć sobie po prostu nową. To jest, myślę, też duża, ciekawa perspektywa dla polskich koncernów naftowych.
No, wyzwanie na pewno ogromne. Z jednej strony redukcja spalin, to rzecz jasna, o niej już wspominaliśmy, ale dla zwykłego użytkownika, jakie są walory przejścia na taki samochód zasilany akumulatorem? No i to pytanie bardzo ważne, jaki dystans będziemy mogli przejechać tym samochodem?
Jest rzeczywiście tak, że te pierwsze polskie samochody, bo już są firmy, które wyprodukowały samochody elektryczne, niektóre nawet produkują w większej ilości, pozwalają na przebycie 80-120 km dziennie. Jest taki samochód, znaczy średnio mówi się, że około 3000 samochodów elektrycznych, które są w Polsce, mniej więcej dziennie każdy z tych samochodów przebywa około 23 km, więc te ilości nie są jeszcze jakieś ogromne, ale tu problemem właśnie są przede wszystkim akumulatory, czyli kwestia tego dystansu, bo niestety baterie są cały czas niedoskonałe i te badania są oczywiście prowadzone, tym bardziej, że w przeciwieństwie na przykład do cieplejszych państw, pamiętajmy, że w trakcie na przykład zimy, kiedy jest temperatura minus 15, minus 20 stopni, to jednak efektywność takiej baterii, takiego akumulatora spada o 30-50%, a co za tym idzie, również spada odległość, którą można przebyć na jednym ładowaniu. Innymi słowy, oczywiście, jeżeli ten element zostanie wyeliminowany i będzie to po prostu efektywniejsze, to myślę, że samochody elektryczne niosą bardzo wiele plusów dla takiego zwykłego użytkownika. Przede wszystkim mogą być tańsze i dzisiaj nawet Komisja Europejska dostrzega, bo to pokazuje, że elektromobilność dotyczy, no można powiedzieć, każdego elementu gospodarki. Komisja Europejska rozważa, aby od 2019 roku, od 2000 być może 20. Każdy nowy budynek budowany w Unii Europejskiej czy na terenie Unii Europejskiej posiadał dla 10 miejsc parkingowych jedno miejsce do ładowania samochodu elektrycznego po to, aby na przykład w nocy mieszkańcy mogli takie swoje samochody naładować. To oczywiście zachęci do kupna takiego samochodu. I jeżeli rzeczywiście koszt tej energii będzie atrakcyjny i baterie będą efektywne, to oczywiste, to nie tylko oczywiście środowisko na tym zyska, nie tylko to są cichsze samochody, nie tylko są, można powiedzieć, takie efektywniejsze, cała gospodarka może na tym zyskać.
I sprawa bardzo istotna, dotycząca także polskiej misji technicznej, technologicznej. To także przecież ogromne wyzwanie, ale możliwość także skoku rozwojowego.
No przede wszystkim to są politechniki, które dzisiaj mogą skorzystać z wielu miliardów złotych na badania i rozwój, właśnie na synergię między światem nauki a biznesem. Powinny dzisiaj szukać partnerów, bez względu na to, czy jest to Rzeszów, Poznań, Gdańsk, czy Lublin. Tu nie ma znaczenia lokalizacja. Zresztą na przykład właśnie w Lublinie tworzą się takie przedsięwzięcia, które powodują, że Lublin może wkrótce być takim miejscem, gdzie będzie największa ilość samochodów takich produkowana lub wymyślana. Więc tak naprawdę wszystko zależy od chęci i determinacji poszczególnych naukowców, ale i biznesu, który poszukuje z jednej strony rozwiązań technicznych, ale z drugiej strony kapitału. A ten kapitał oczywiście to są środki unijne i tak jak w ostatnich latach te środki były wydawane w dużej części na rzeczy, które nie służyły polskiej gospodarce w sposób trwały, a więc na przykład na szkolenia, bo bardzo dużo różnych szkoleń tych miękkich, to dzisiaj widać, że rząd pani premier Beaty Szydło chce, aby środki unijne, które w dużej części również pochodzą z naszej składki płaconej do Unii Europejskiej, były wykorzystane w sposób trwały, aby tworzyły miejsca pracy, wspomagały myśl technologiczną i po to, aby ten zrównoważony rozwój doprowadził do tego, że w Polsce będą powstawać, coraz więcej będzie powstawać miejsc pracy, które są dobrze opłacane. Nie chcemy być tylko i wyłącznie państwem, które będzie się kojarzyło z dyskontami czy z tanimi miejscami pracy. Nie, chcemy być państwem, które się będzie właśnie kojarzyło z miejscami pracy, które są świetnie opłacane, aby nasi specjaliści, inżynierowie nie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy do Niemiec, tylko tutaj mogli się rozwijać. I te środki, które w tym roku zostaną już uruchomione przez Ministerstwo Rozwoju, są ogromną szansą i dla naukowców, ale przede wszystkim dla biznesu. I myślę, że z tego wyścigu wielu polskich przedsiębiorców skorzysta i myślę, że będzie bardzo dużo zaskoczeń, bo często to będą właśnie młodzi ludzie pełni pasji, których wielkim atutem jest przede wszystkim to, co mają w głowach, ponieważ już nie sam kapitał jest tutaj ważny. Ten kapitał jest przede wszystkim potrzebny dla państwa na tą infrastrukturę, ponieważ tego rzeczywiście brakuje i no systemy wspomagania doładowań muszą być jednak przez państwo wspomożone i wbudowane.
Infrastruktura najważniejszy, jeden z ważnych problemów do rozwiązania. Jesteśmy na starcie tej drogi. Jakie są te inne przeszkody, które jak najszybciej trzeba usunąć, aby doświadczyć owocności, efektywności tego projektu?
Przede wszystkim dobrze jest tak, że to jest koordynowane przez nowo powstałe Ministerstwo Energii, a więc w jednym miejscu mamy nie tylko koncepcję, która kiedyś była w Ministerstwie Gospodarki, a nadzór nad spółkami, które w imieniu Polskiego Państwa realizowały tego typu projekty inwestycyjne, był w Ministerstwie Skarbu Państwa. Dzisiaj mamy to w jednym miejscu. Stąd właśnie ta spółka, która jest utworzona przez polskie koncerny energetyczne, będzie kreowała popyt na polski samochód i będzie wspomagała również tych przedsiębiorców, którzy taki pomysł mają. Oczywiście kwestia, tak jak rozmawialiśmy, to są oczywiście problemy regulacyjne. No, w polskim prawie prawie nie ma jeszcze do tej pory uregulowań, które umożliwiałyby na przykład tworzenie firm, które będą dostarczały energię dla samochodów elektrycznych, ponieważ potrzeba do tego, by była koncesja na obrót energią elektryczną, a to już jest bardzo skomplikowane. Nie ma, ponieważ tych urządzeń jest dopiero ponad 300, powinno być do roku 2020 około 6000. To jest konkretny wskaźnik, więc bez tej infrastruktury no niemożliwe jest w ogóle stworzenie tego segmentu dla osób indywidualnych, dla klientów, którzy będą kupowali samochody. I oczywiście każdy element prawa, na przykład prawo budowlane, to jest kwestia, czy tego typu instalacje traktować jako instalacje, na które potrzeba pozwolenia, czy na które nie potrzeba. Jest mnóstwo rzeczy, które trzeba w tej materii rozstrzygnąć. I jednym z tych elementów ma być przygotowana w tym roku właśnie ustawa o elektromobilności, która te wszystkie bariery ma znieść i ułatwić. I potem nas czeka również dyskusja ta konkretna finansowa. Jakie zachęty wprowadzić, aby Polacy chcieli albo zainteresowali się elektromobilnością i samochodami elektrycznymi. Niektóre samorządy już wprowadzają, że mając samochód elektryczny, na przykład parkujesz zawsze za darmo, nie ponosisz opłat. I jeżeli w takim finalnym rozrachunku zobaczymy, że energia elektryczna, która będzie tańsza dla ładowań, szczególnie tych nocnych. Koszt samochodu jednak każdego roku będzie spadał, ponieważ no, technologia na szczęście jest tutaj naszym sprzymierzeńcem i ona będzie szła do przodu. I do tego jeszcze będziemy mieli zachęty realne, finansowe, albo na przykład zwolnienie z akcyzy tych samochodów, które będą importowane, albo zwolnienie z podatku VAT w ogóle samochodów, które będą kupowane przez klientów indywidualnych, będzie to dużo bardziej atrakcyjne i przede wszystkim te zachęty, które samorządy będą stosowały dla indywidualnych swoich mieszkańców. Myślę, że będziemy mieć do czynienia w najbliższych miesiącach i latach z ogromnym takim boomem właśnie dyskusji o elektromobilności, ale elektromobilność to nie tylko samochód elektryczny. Już dzisiaj jest bardzo dużo firm, które małych firm polskich, które myślą o tym, jak budować rowery zasilane prądem elektrycznym i na przykład motory. To też jest elektromobilność. Może nie w takim pełnym zakresie, ponieważ oprócz tego, na przykład jeżeli chodzi o rower, to wiadomo, no, potrzebna również jest praca nóg, ale to też pokazuje pewnego sposób myślenia i tych atrakcyjnych rozwiązań będzie każdego roku coraz więcej. Ale bardzo ważne jest również wpisanie tej elektromobilności w całościową politykę dotyczącą paliw alternatywnych wobec oczywiście ropy naftowej. I tutaj kilka tygodni temu właśnie w studiu rozmawialiśmy o tym, ja akurat jako wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w zeszłym roku miałem okazję uczestniczyć w przygotowaniu ze strony PGNiG jako no, kluczowego gracza na rynku gazu ziemnego w Polsce kontrolowanego przez Skarb Państwa, pewnego scenariusza na najbliższe lata, który z jednej strony będzie uzupełnieniem elektromobilności, z drugiej strony wspomoże procesy związane z paliwami alternatywnymi. Ponieważ polski samochód elektryczny to jest przede wszystkim rozwiązanie skierowane do klienta indywidualnego, dla takiego zwykłego Polaka. Taki samochód, na który będzie za kilka lat stać każdego i który będzie przede wszystkim samochodem wykorzystywanym w takim transporcie miejskim. Natomiast autobus elektryczny to jest rozwiązanie przede wszystkim dla samorządu. Natomiast taki transport kołowy, wielkogabarytowy, to już niestety przy tej technologii, być może to jest kwestia 20-25 lat, ale na pewno nie, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to przede wszystkim są paliwa alternatywne inne niż prąd elektryczny, a więc na przykład gaz. Gaz w formie LNG czy gaz sprężony w formie CNG. I na przykład, jeżeli zobaczymy, Polska jest jednym z największych rynków na świecie, jeżeli chodzi o gaz LPG, ale to akurat zostawiamy, bo nas nie interesuje i rzeczywiście jest to w miarę zdywersyfikowane. 15% polskich samochodów to są samochody, które z jednej strony są benzynowe, z drugiej strony mają instalację LPG, ale jeżeli chodzi o gaz CNG, ten taki sprężony, no to niestety tych instalacji w Polsce jest niewiele, a gazoport w Świnoujściu umożliwia nam sprowadzanie surowca, który może być również wykorzystywany do tego typu przedsięwzięć. Natomiast tych stacji jest niecałych 23 czy 4, bo tam jedna jest cały czas niedostępna. A na przykład w Czechach czy w Niemczech stacji CNG jest po kilkaset. I to pokazuje, że ten transport wielkogabarytowy w dużej części ze względu właśnie na koszty i niską emisyjność jest oparty o CNG. Gazprom buduje swoją spółkę, która zamierza konkurować również na rynku polskim i dwa samorządy z tego rozwiązania Gazpromu też w Polsce korzystają. Mogę powiedzieć niestety, ponieważ dzisiaj trzeba oczywiście zrobić wszystko, aby korzystały z tego rozwiązania przede wszystkim ze strony polskiej firmy, polskiego koncernu PGNiG, który jest pod kontrolą Skarbu Państwa i powinien realizować tego typu scenariusze. To jest oczywiście transport komunalny oparty o CNG i tych stacji w Polsce jest zdecydowanie za mało. Powinno być ich kilka razy więcej. I gdzie tu się styka elektromobilność właśnie z gazem? Ponieważ właśnie na stacjach CNG można te instalacje do ładowania samochodów z powodzeniem instalować i dzięki temu koszty tego typu instalacji dla i gazu, i dla prądu elektrycznego są po prostu dużo bardziej racjonalne. I tego typu myślenie pokazuje, że Ministerstwo Energii, które uporządkowało tego typu politykę, że z jednej strony wspieramy samochód elektryczny dla indywidualnego klienta, po to by miał zwykły Polak, zwykły taki mały samochodzik, a z drugiej strony wspieramy, jeżeli chodzi o transport komunalny, autobus elektryczny, ale również i częściowo autobusy na gaz sprężony, czyli z wykorzystaniem CNG. I jeżeli chodzi o ten transport wielkogabarytowy, czyli najczęściej ten, który przez Polskę przejeżdża na przykład z kierunku wschodniego na zachód, no to zdecydowanie CNG. I oprócz tego również jest LNG, czyli gaz, który za pośrednictwem gazoportu w Świnoujściu do nas trafia. I tutaj jest również kilka zastosowań. Z jednej strony oczywiście transport kołowy, ale z drugiej strony na przykład barki. I ten cały rządowy projekt ministra Grubarczyka, więc budowy czy odbudowy żeglowności na przykład Odry od Słowacji aż po Szczecin jest absolutnym wyzwaniem również do tego, aby barki i statki, które się poruszają po Odrze, wykorzystywały właśnie paliwa alternatywne zdecydowanie efektywniej dla środowiska naturalnego i dla polskiej gospodarki, jak i również oczywiście statki morskie. To też jest właśnie ten obszar, w którym LNG może być lepiej wykorzystane. Zresztą w 2016 roku grupa LOTOS właśnie z PGNiG dokonała pierwszej takiej operacji we wrześniu, tak zwanego bunkrowania, czyli napełnienia instalacji statku gazem LNG, a więc polskie w czterech miejscach, polskie porty są już dzisiaj dostosowane do tego, żeby z tej technologii korzystać.
Pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego, jest gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych. Taka wycieczka trochę w przyszłość, ale jak słyszeliśmy, w niedalekom i przy jednoczesnym twardym stąpaniu po ziemi. Państwa chciałbym bardzo gorąco zaprosić do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Polski samochód elektryczny, rozmowy o elektromobilności. Oto nasze numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zanim podejmę pierwszy telefon, myślę, że jeszcze jeden bardzo mocny akcent musimy postawić, kiedy mówimy o różnego rodzaju projektach realizowanych przez rząd pani premier Beaty Szydło. Przez wiele lat Polaków wmawiano, że kapitał nie ma narodowości. Przy tym projekcie niejednokrotnie powtarzaliśmy polski kapitał, polskie podmioty, a zatem całkowite odwrócenie patrzenia, które no niestety towarzyszyło rządzącym do tej pory. No,
niestety było też tak, że popełniono ogromny błąd wyprzedaży majątku narodowego po odzyskanie przez Polskę niepodległości. I ten błąd, za ten błąd dzisiaj cały czas płacimy i niestety musimy dokonywać repolonizacji części polskiego przemysłu, ale przede wszystkim odbudowy przemysłu, bo często polskie firmy były kupowane po to, przez zagraniczne koncerny, aby potem były zamykane, bo zamykana była konkurencja i takich przypadków jest bardzo dużo.
I też ekonomicznie sprzedawane za bezcen, kupowane teraz za krocie.
I niestety tak w wielu przypadkach, w większości przypadków tak po prostu było i repolonizacja sektora energetycznego, sektora bankowego i być może, mam nadzieję, również sektora medialnego jest absolutną koniecznością przywrócenia normalnych proporcji, bo absolutnie jeżeli chodzi o energetykę, tutaj zdecydowanie widać, że właściciele koncernów energetycznych, w większości są to najczęściej państwa albo podmioty kontrolowane przez państwa obce, mają swoją oczywiście narodowość i swoje interesy. Ten przykład chociażby gazociągu Opal, który jest taką lądową odnogą gazociągu Nord Stream, która biegnie wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. I chociaż jesteśmy w Unii Europejskiej, chociaż jesteśmy pełnoprawnym członkiem, jak i nasi przyjaciele z Europy Środkowo-Wschodniej, to widać, że Komisja Europejska cały czas preferuje interesy koncernu kontrolowanego przez Federację Rosyjską spoza Unii Europejskiej, chcąc spowodować, że 80-90% przepustowości tego gazociągu będzie na zawsze wykorzystywane przez Gazprom, po to, żeby zmonopolizować dla Rosji i Niemiec, dla tych interesów rosyjsko-niemieckich, możliwość dostarczenia gazu do państw Europy Środkowo-Wschodniej z pominięciem Polski, Białorusi i Ukrainy. I tym przedsięwzięciom mówimy stanowczo nie. Akurat ja w tej sprawie mogę mówić z wielkim uznaniem do moich byłych współpracowników. Miałem wielką przyjemność stworzyć w zeszłym roku fenomenalny, co zresztą dzisiaj widać, zespół 30-latków prawników w polskim górnictwie naftowym i gazownictwie, którzy doskonale potrafią walczyć o polskie interesy, bo nie są to interesy korporacyjne, nie są to interesy biznesowe, to są interesy Rzeczpospolitej i interesy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, bo kwestia dostępu do gazociągu Opal to jest kwestia definiowania również tego, czy Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, czy jest członkiem drugiej kategorii, gdzie interesy rosyjsko-niemieckie są ważniejsze. I mam nadzieję, że ten spór z Komisją Europejską zostanie wygrany, a on ma absolutnie kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej, ponieważ w sytuacji kryzysu dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego, a takowy może w każdej chwili nastąpić, tak samo jeżeli chodzi o surowiec, jakim jest ropa naftowa, to sytuacja, w której podmiot, który przestaje Polsce dostarczać surowiec, a więc Gazprom, kontroluje na zachodzie 80-90% infrastruktury, struktury przesyłowej, która powinna być jednak wykorzystana właśnie na wypadek kryzysu energetycznego, jest sytuacją zagrażającą polskim interesom gospodarczym.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Paweł z Lublina. Właśnie tak oglądam program odnośnie tego elektrycznego samochodu i pan ekspert na antenie powiedział, że być może za kilka lat ten pojazd elektryczny będzie mógł sobie pozwolić przeciętny Polak. Ja akurat jestem z Lublina i tutaj poruszył pan ekspert, że będzie miejsce dla inżynierów, informatyków. To jest bardzo ciekawe, bo oczywiście takie zabezpieczenie się na lata kryzysu jest bardzo ważne. Natomiast co znaczy, że każdy przeciętny człowiek będzie mógł sobie na to pozwolić? Na przykład jestem człowiekiem z wyższym wykształceniem z Lublina, zarabiam między 2-3 tysiące złotych i nie wyobrażam sobie, żebym mógł sobie pozwolić na taki pojazd, prawda? Oczywiście masując na to, że pójdzie to w tym kierunku, że poprawi po prostu byt tych ludzi, takich jak ja, prawda? A później będziemy ruszali z takim bardzo silnym, takim ambitnym programem, takim bardzo, bardzo światowym, bo przecież Niemcy czy inne kraje są o wiele bogatsze od nas. Będąc w Niemczech widziałem jeszcze tam bardzo wiele starych aut, które są bardzo zadbane i Niemcy sobie je chwalą. Także tutaj oczywiście informatyka, elektryka to co widzimy bardzo ważne. Ale należy zapominać o innych branżach, o innych młodych ludziach, którzy też chcieliby się rozwijać, a jest im bardzo, bardzo trudno. Także proszę to wziąć pod uwagę, takie, że są młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mogą, powiedzmy, całą tak piersią myśleć o takim europejskim stylu życia, bo jeszcze gnębią je takie problemy dnia codziennego i tej takiej, powiedzmy, to nędzy, prawda?
Panie Pawle, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Lublin.
To jest ciekawy głos w dyskusji. Ja mam 39 lat i mogę powiedzieć, że jak się patrzę na dzisiejszych 15-20-latków, to widzę młodych ludzi, którzy są już jednak wychowani w całkowicie innym świecie. Oni potrafią sobie wyobrazić świata bez internetu, bez telefonu, bez dostępu do komputera. My wszyscy pamiętamy świat bez tych wszystkich udogodnień. Lata 90., kiedy się ze zwykłą dyskietką jechało przez całe miasto, żeby zgrać jakiś tam plik tekstowy. Dzisiaj jest to absolutnie inny świat. Innymi słowy, to jest tak, że dzisiaj młodzi ludzie mają fenomenalne pomysły i doskonałą wiedzę do tego, również i umiejętności, aby nadrabiać taki czas, który potrzebny by był na tworzenie tradycyjnych biznesów. I Polska na przykład stała się jednym z takich światowych liderów produkcji gier komputerowych. I to rzeczywiście to, co było w głowach młodych Polaków, spowodowało, że polscy programiści, producenci gier są dzisiaj oceniani jako jedni z najlepszych na świecie. To są gry, które sprzedawane są w milionach egzemplarzy na całym świecie i Polska staje się takim miejscem, w którym dobrze młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie zarabiają, jeżeli chodzi o produkcję gier komputerowych. I segment elektromobilności może być właśnie szansą dla tych naukowców, młodych ludzi, którzy kończą dzisiaj studia, którzy rzeczywiście mogą na początku zarabiać 1500-2000 zł, ale dzięki elektromobilności te miejsca pracy, które będą tworzone, będą zdecydowanie bardziej, lepiej opłacalne. I to jest właśnie pewien pomysł rządu Prawa i Sprawiedliwości jako zrównoważony rozwój, że dla nas właśnie te inteligentne miejsca pracy są istotne, a nie miejsca właśnie te, o których mówiłem, czyli miejsca na przykład w hipermarketach, czy jako tanich montowniach, a wysokospecjalistyczne miejsca pracy są w Japonii, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. To trzeba odwrócić i właśnie szansa na budowę polskiego samochodu elektrycznego jako pewnego rodzaju hasła, bo to jest cały segment, bo niektóre firmy mogą się zajmować wytwarzaniem karoserii, części do karoserii, niektóre mogą się zajmować oprogramowaniem do tego samochodu, inne mogą się już specjalistycznymi rozwiązaniami technologicznymi. Ten cały segment wykonawców i podwykonawców jest bardzo atrakcyjny i tutaj jednak już dzisiaj możemy spokojnie aspirować do roli za kilka lat czołowego gracza. Bo jednak ten przykład polskiego autobusu pokazuje, że to jest możliwe. A jeżeli chodzi oczywiście o samochód elektryczny, dzisiaj najtańszy samochód elektryczny kosztuje 30-35 tysięcy złotych. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dzisiaj jeszcze idealne, jeżeli chodzi o rodzinę, ale w perspektywie najbliższych lat te samochody będą zdecydowanie bardziej funkcjonalne. Jeżeli Polacy będą zarabiać więcej na tych specjalistycznych miejscach, a te samochody będą tanić, bo te dobre samochody niestety to cały czas poziom jest absolutnie nieakceptowalny dla zwykłego Polaka, to myślę, że jesteśmy w stanie ten czas nadrobić. Pamiętajmy też, jak na przykład 10-12 lat temu, jaka była cena usługi za rozmowy telefoniczne czy za telefon. Dzisiaj to zdecydowanie technologia poszła do przodu i wszystko jest zdecydowanie tańsze i z elektromobilnością będzie tak samo.
Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Jaworski z Kielc. Serdecznie pozdrawiam ojca i pana eksperta. Chciałem zapytać o taką sprawę. Do tej pory podstawowym źródłem zasilania samochodu elektrycznego to jest akumulator, który jest ładowany, bo jest ze źródła energii elektrycznej, ale i również naukowcy już od wielu, wielu lat się zajmują budową ogniw paliwowych, gdzie na przykład może być wykorzystywany wodór, ale nie spalany tradycyjnie, tylko będzie po prostu powstawał prąd elektryczny. I takie pytanie, czy obecnie Politechniki Polskie, czy polscy naukowcy zajmują się właśnie tą technologią produkcji ogniw paliwowych? bo tak przypuszczam, że w tym momencie, jak są ogniwa paliwowe, no to nie potrzeba powiedzmy źródeł zasilania, tylko jest paliwo w postaci na przykład wodoru, czy metanu, czy innych gazów, z których powstaje prąd elektryczny. To wszystko, co chciałem zapytać.
Dziękuję panie Tomaszu, Bóg zapłać z panem Bogiem.
Oczywiście tego typu rozwiązania są raczkujące, jeżeli chodzi o wodór, to problemem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i też takie komercyjne wykorzystanie tego paliwa. Jeżeli chodzi o biomasę, takie rozwiązania również się pojawiają. Natomiast my tutaj konkretnie rozmawiamy o samochodach elektrycznych, czyli bardzo nam zależy na tym, aby połączyć tą rewolucję elektromobilności również z bardzo prostym stwierdzeniem, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, która posiada własne zasoby surowcowe węgla kamiennego i węgla brunatnego, z którego wytwarzany jest ponad 90% polskiej energii elektrycznej, a więc ta energia elektryczna może być wykorzystana właśnie dla transportu indywidualnego. I właśnie po to rozmawiamy o energii, którą sami jesteśmy w stanie wytworzyć, aby ta rewolucja dotyczyła nie tylko segmentu produkcji samochodów, ale również była korzystna dla całej polskiej elektroenergetyki. Stąd właśnie zaangażowanie, bo cały czas, no, warto to podkreślać, zaangażowanie polskich koncernów elektroenergetycznych. Z jednej strony w budowę instalacji do ładowania samochodów elektrycznych w poszczególnych miastach. Na przykład koncern Energa dosłownie kilkadziesiąt godzin temu kolejną taką instalację oddał w Gdańsku pod użytek mieszkańców Pomorza, ale z drugiej strony oczywiście w przedsięwzięcia, które będą inspirować czy budować zapotrzebowanie dla polskiego rynku wykonawców i podwykonawców segmentu elektromobilności. Stąd właśnie ten konkurs, który pewnikiem za tydzień czy za 10 dni zostanie przez spółkę utworzoną przez cztery polskie koncerny ogłoszony na karoserię, bo to musimy od czegoś rozpocząć. Ten pomysł na karoserię jest pomysłem bardzo realnym, ponieważ już dzisiaj możemy sobie wyobrazić, jak taki samochód będzie wyglądać i potem dopiero w poszczególne rozwiązania polskie koncerny będą inwestować.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Michał z Mrągowa.
Bardzo prosimy, panie Michale.
Mam pytanie do eksperta, ponieważ jakby temat samochodów elektrycznych jest mi trochę znany, tym bardziej, że handluję akumulatorami. Chciałem zapytać, czy jest w Polsce jakaś instytucja, do której mógłbym się zwrócić w momencie, kiedy na podstawie jakby samochodu z silnikiem spalinowym stworzyłbym samochód elektryczny. I czy jest jakaś instytucja w Polsce, do której mógłbym się zwrócić z zapytaniem, czy ja ten samochód mogę zarejestrować, czy mogę nim jeździć, jak wyglądają kwestie opłat, no, tego typu pytania.
Dziękuję ślicznie, panie Michale. No
to jest dokładnie to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o pewnych lukach w prawie, ponieważ jak nie było samochodów elektrycznych, to te pojazdy nawet nie są traktowane w polskim prawie jako samochody, które mogłyby być w pełni jakby rejestrowane tak jak samochody mechaniczne i to są traktowane jako tam się to jakoś się nazywa inaczej. I oczywiście jest też tak, że te luki ustawowe będą właśnie przez Ministerstwo Energii i tutaj zachęcam do kontaktu przede wszystkim z Ministerstwem Energii, ponieważ każdy tego typu pomysł czy stworzenie pewnego rodzaju katalogu, on już w dużej części stworzony przez Ministerstwo Energii, ale być może jeszcze są jakieś luki, o których warto pamiętać, które powinny być wyeliminowane. To są właśnie te bariery na rozwoju, do rozwoju elektromobilności, które warto w jakiś sposób udoskonalić.
Prosimy bardzo, rozmowy niedokończone w Telewizji Trwam. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy?
Adam Sosnowca.
Bardzo proszę, panie Adamie.
Ja mam takie pytanie. Ja od ponad roku próbuję się przebić z moim pomysłem. Po prostu chodzi o to, że według tego, co by było zrobione, to samochód elektryczny, bo największy problem to jest ładowanie akumulatora, prawda? Czas. A według mojego pomysłu samochód elektryczny by był po prostu ładowany w czasie porównywalnym do wymiany do to, co jest tankowane paliwem normalnym, co teraz się tankuje. I nawet wysyłałem list do pana Tobiszowskiego, bo tam miałem pewien kontakt z nim kiedyś, bo byłem kuchnikiem i właśnie cały pomysł wyszedł do tego, że chciałem ratować jakoś kopalnię, żeby połączyły się z elektrowniami I dzięki temu, żeby było dużo zbytu na prąd elektryczny, bo by powstało dużo samochodów w Polsce elektrycznych, to by uratowało część kopalń. Dzięki temu, żeby był duży zbyt na energię elektryczną. No i niestety z tym pomysłem, co mam, a niestety no nie mogę powiedzieć, bo to są prawa patentowe, to wiem jak to się odbywa i nie mogę teraz powiedzieć nazwy. No nie mogę się przejść. A naprawdę to by był czas porównywalny, że samochód ze stacji ładowania mógłby wyjechać w porównywalnym czasie do tankowania zwykłym paliwem, naprawdę. I wysłałem dwa listy do ministra Tobiszewskiego, do biura tam. To nie idzie się przebić po prostu jakoś. No nie wiem. Nie wiem dlaczego. Nie rozumiem.
Panie Adamie, pozdrawiam serdecznie.
To jest bardzo ważne pytanie. Gdyby się oczywiście okazało tak, że nasz Telewiz posiada rzeczywiście patent na rozwiązanie tego problemu, z którym dzisiaj boryka się cały świat, bo gdyby tak było, to rzeczywiście no, ta polska rewolucja elektromobilności by przyspieszyła i mam nadzieję, że ten pomysł właśnie wpisze się w to, o czym dzisiaj rozmawiamy, w to, że w wielu polskich umysłach są rozwiązania, które warto przebadać i potem skomercjalizować. I rzeczywiście był problem. On oczywiście do tej pory jeszcze troszeczkę funkcjonuje, ponieważ te ramy pod elektromobilność, pod to, aby właśnie takie pomysły były skomercjalizowane, aby również był kapitał na nie, aby można było rozmawiać w sposób rzeczywisty, jak je wykorzystać dla polskiej gospodarki, dopiero są tworzone. Przez kilkanaście miesięcy nowe ministerstwo, czyli Ministerstwo Energii, to pan minister Krzysztof Tchórzewski i bezpośrednio, można powiedzieć, twarz projektu elektromobilności, pan wiceminister Michał Kurtyka, który koordynuje w rządzie przygotowania ustawy o elektromobilności, koordynuje przygotowania tego planu dla elektromobilności, który ma być przyjęty za tydzień przez rząd pani premier Beaty Szydło. Zbudowali właśnie katalog, tą mapę drogową tego, co należy zrobić, aby tego typu również rozwiązania znaleźły swoje ujście, a więc z kim rozmawiać na poziomie biznesowym, na poziomie korporacyjnym, na poziomie wykorzystania realnych pomysłów dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu, aby to funkcjonowało w sposób rzeczywisty. Ale aby tak się stało, najpierw rząd musiał określić, tak, chcemy reindustrializować, chcemy budować ten segment polskiego przemysłu, chcemy być znaczącym graczem w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o elektromobilność, chcemy, żeby w Polsce były produkowane samochody elektryczne, chcemy, żeby w Polsce były produkowane autobusy elektryczne. Do tego jest zmiana całej również mentalności i urzędników, ale i również przedsiębiorców, ponieważ bardzo ważne jest to, aby za słowami również szły czyny. I tak jak powiedziałem, bardzo dzisiaj dużo zależy również od tej zdecentralizowanej sfery samorządowej, a więc od prezydentów i burmistrzów, ponieważ jeżeli dzisiaj prezydenci i burmistrzowie powiedzą swoim mieszkańcom, chcemy w tej rewolucji elektromobilności dla waszego zdrowia, dla waszej efektywności, ale również dla obniżenia kosztów uczestniczyć, to kupujcie autobusy elektryczne, te, które są produkowane w Polsce. I dzięki temu więcej pieniędzy zostanie w polskiej gospodarce, będzie więcej miejsc pracy dla wykonawców i podwykonawców i również więcej firm, które będą naprawdę czekały z otwartymi drzwiami na takich telewidzów jak nasz przedmówca, który pan Adam ma realne pomysły, ponieważ jest rzeczywiście tak, że bardzo dużo pomysłów i ten przykład Stanów Zjednoczonych jest najlepszym przykładem. Właśnie nie rodzi się, pomysły nie rodzą się w wielkich koncernach. Pomysły rodzą się w małych i średnich firmach, często w firmach rodzinnych. Tak na przykład wyglądała, tak się rozpoczynała przez i trwała przez 20-30 lat rewolucja łupkowa. To niewielkie koncerny ją inicjowały, tylko firmy rodzinne. Wielkie koncerny dopiero były beneficjentami, kupowały te firmy, kupowały te rozwiązania. I dzisiaj jestem o tym przekonany, że wielu polskich naukowców posiada takie rozwiązania, w które warto zainwestować, warto je przebadać, warto być może pewne elementy zmienić, które mogą być atrakcyjne dla całego segmentu polskiej elektromobilności.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże. Jerzy z Krakowa. Mam takie trzy pytania do pana eksperta. Mianowicie tak, wspomniał pan w swoim czasie, że około miliona samochodów, prawda, elektrycznych. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w nocy wszyscy chcą sobie ładować. przy mocy silnika 50 kW potrzebujemy poboru energii rzędu 50 gigawatów. Jak to rozwiążemy właśnie energetycznie, bo ja nie widzę w tej chwili nawet, przecież mamy rozbudować elektrownię, no ale to nie wiem. Dwa, jeżeli to auto ma służyć powiedzmy do użytku prywatnego użytkownika, nie powiedzmy jako komunikacja miejska, to właściciel będzie chciał kiedyś na wakacje je pojechać. Jeżeli on jedzie sobie nad morze, tutaj stąd, gdzie ja mieszkam właśnie z Krakowa, to przynajmniej 3-4 razy musi zatrzymać się i podładować akumulator. Co trwa? W związku z czym to troszeczkę przestaje być zabawne. Następna rzecz jest mianowicie kwestia akumulatorów. Jaka jest ich żywotność w tej chwili? Spotkałem się z opinią Priusa, prawda, Toyota Prius, kiedy mechanik stwierdził, że jeszcze 9 lat i nie wymieniane żadne. No ale nie wiem, jak to będzie i jaki będzie koszt. I koszt oczywiście zakupu samochodu. I ostatnia rzecz, ekologia. Jeżeli mamy ładować te samochody, to skąd ten prąd musi być? Z elektrowni. Elektrownie zazwyczaj mamy u nas węglowe. W związku z czym, jak się to ma do tej właśnie ekologii?
Dziękujemy ślicznie. Panie Jerzy, Kraków pozdrawiamy. Bardzo proszę.
To akurat o tym dzisiaj już rozmawialiśmy i na pytanie numer 4 i na pytanie pierwsze, to podstawowe, bardzo łatwo odpowiedzieć. Właśnie w pakcie tych zmian dla elektromobilności, w tej mapie drogowej jest doskonały wykres pokazujący, że właśnie w tych godzinach od godziny 23 do 5 nad ranem, kiedy to zapotrzebowanie na energię elektryczną dla polskiej gospodarki jest zdecydowanie mniejsze, a jednak nasze elektrownie produkują ten prąd i część tej energii niestety marnuje. To jest doskonały moment, który zwiększa atrakcyjność elektromobilności i rozwiązań takich jak samochody elektryczne i przez to, że będzie to prąd zdecydowanie tańszy i oczywiście zwiększy również bezpieczeństwo energetyczne, bo stabilność sieci będzie tutaj zachowana. Natomiast pytania dotyczące oczywiście baterii i dotyczące pewnej trwałości tych rozwiązań, to są pytania, na które sobie dzisiaj próbuje odpowiedzieć cały świat, ponieważ one nie są dzisiaj pytaniami, na które znaleźli rozwiązanie na przykład chociażby producenci telefonów komórkowych, ponieważ żywotność tych baterii i ich trwałość cały czas pozostawia wiele do życzenia. Ja powiem w ten sposób, byłem w Dolinie Krzemowej w zeszłym roku i patrzyłem się, w jaki sposób, w sposób rzeczywisty funkcjonuje Tesla i w jaki sposób te rozwiązania są przez Amerykanów wykorzystywane w takim życiu codziennym. Rozmawiałem wiele godzin na ten temat z Polakiem, polskim inżynierem, zresztą wielkim polskim patriotą zaangażowanym w budowę rozwiązań właśnie dla elektromobilności właśnie w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych, który używa oczywiście samochodu elektrycznego od wielu, wielu lat, nie od pół roku, dwóch, tylko od chyba 4 lat, kiedy jeszcze te samochody były naprawdę gratką dla wszystkich i rzeczywiście one się stają coraz bardziej popularne i z punktu widzenia oczywiście Polski, gdzie miejsc, jeżeli chodzi o ładowanie baterii, prawie w ogóle nie ma. Jeżeli chodzi o miejsc, w których można podłączyć samochód i zasilić, rzeczywiście ten czas jest bardzo, bardzo długi. To zdecydowanie jest za mało, to jest ponad 300 tylko takich lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych dyskusja na ten temat oczywiście się toczy. Jednym z takich rozwiązań jest to, że producent samochodów gwarantuje, że na przykład może wymieniać na różnych stacjach czy w różnych punktach, może to tak trzeba nazwać, te baterie i ten czas nie jest potrzebny do ładowania, po prostu zostawia baterię starą i bierze baterię nową. Tych rozwiązań jest bardzo dużo i cały świat dzisiaj się zmaga z tym problemem i ten problem będzie w najbliższych latach oczywiście na jakimś poziomie rozwiązany, być może nie w ciągu 3, 5, 10 lat, ale ta elektromobilność będzie zdecydowanie efektywniejsza, jeżeli te te baterie będą rzeczywiście trwalsze, albo jeżeli będzie oczywiście krótszy czas ładowania ich. Ale żeby przekroczyć tą barierę tej efektywności i zainteresowania, no to potrzebna jest jednak budowa infrastruktury i po to właśnie dzisiaj rząd polski inwestuje w budowę tej infrastruktury, aby w ogóle marzyć o tym, żeby dojechać z Krakowa na polskie morze. A dzisiaj jest to absolutnie niemożliwe. Ja się tutaj z panem całkowicie zgadzam. Dla mnie, jako użytkownika tradycyjnego samochodu, ta sfera elektromobilności cały czas jest sferą, którą człowiek poznaje i kwestia pewnych wyobrażeń naszych z tym, w którym kierunku idzie świat, jest oczywiście kwestią poznawczą. Warto po prostu wyjechać i na przykład do Norwegii, do Francji, zobaczyć, jak tam rozwiązania już funkcjonują, gdzie Francuzi i Norwegowie popełnili błędy po to, żeby tych błędów nie popełniać, jeżeli chodzi szczególnie o koordynację ze szczebla centralnego i samorządowego, i inwestować.
Prosimy bardzo, rozmowy niedokończone. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Roman z Legnicy.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy ojca i pana Kowalskiego. Mam takie pytanie, no bo takie naiwne. Mianowicie jeżdżę samochodem benzynowym i akumulator jak mi wysiada, podjeżdżam do garażu, tam mam prostownik, ładuję ten akumulator tam przez noc, załóżmy, i następny dzień wszystko sprawne jest i tak dalej. Czy to urządzenie do ładowania tych akumulatorów, baterii w samochodach elektrycznych, to jest takie drogie, że to tylko gdzieś tam w jakichś punktach może być? To jest jakaś wysoka cena?
Dziękujemy, panie Romanie.
To w zależności od rozwiązania. No, takie urządzenia kosztują od 30 do 60 tysięcy najtańsze, a te, które ładują w sposób taki, można powiedzieć, najszybszy, czyli do 30 do 50 minut, kosztują nawet 200-300 tysięcy. I to oczywiście nie jest urządzenie, które powinno być kupowane przez indywidualnego odbiorcę. Tak samo jak gniazdko elektryczne, to powinno być jednak, załóżmy, budowany jest nowy budynek wielomieszkaniowy i taka instalacja jest oczywiście już tam przewidziana. No, na te pytania dzisiaj ja też nie znam odpowiedzi, ojciec też nie zna odpowiedzi. Świat szuka odpowiedzi, jak efektywnie rzeczywiście przełamać tą barierę ładowania czy akumulatorów, bo są te dwa modele. Z jednej strony ładowanie, z drugiej strony wymiana baterii. I odpowiedź na to pytanie oczywiście zdeterminuje kierunki rozwoju, ale pamiętajmy, że to jest pewnego rodzaju początek tej drogi, tej rewolucji elektromobilności. Jestem przekonany, że w Polsce znajdą się również takie rozwiązania, które mogą zaskoczyć świat, bo o których my dzisiaj nawet nie jesteśmy sobie w stanie tutaj wyobrazić. Ale żeby tak się stało, muszą być stworzone te ramy budowy tego takiego partnerstwa pomiędzy światem nauki, światem biznesu oraz administracją centralną i samorządową po to, aby wszyscy byli zainteresowani, żeby z jednej strony budować infrastrukturę, a z drugiej strony oczywiście budować przemysł. Bo nie ma nic gorszego niż dzisiaj zainwestowanie przez polskie firmy w budowę samochodu elektrycznego w sytuacji, w której nie ma infrastruktury. No i kupię sobie samochód i nie będę miał go gdzie naładować. I to jest właśnie ten dylemat, który rząd chce w najbliższym czasie przełamać właśnie budową 5,5 tysiąca nowych miejsc do ładowania w perspektywie najbliższych 3 lat. Zresztą cała Europa zaczyna w te przedsięwzięcia inwestować.
Polski samochód elektryczny to plan przed nami, ale mamy autobusy, więc może zapytam się, jaka jest wydajność tych autobusów, które już poruszają się po drodze.
Dzisiaj niektóre samorządy już budują swoje własne stacje, które rzeczywiście w sposób efektywny w nocy szczególnie powodują to, że te autobusy warto wykorzystać, ale na tych autobusów jest kilkadziesiąt, 30-40 w całej Polsce, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, to cały czas jest ciekawostka troszeczkę tych autobusów, jest między innymi w Warszawie. Cały czas jednak dominuje pogląd, że jeżeli chodzi o ten transport, to ewentualnie być może paliwem alternatywnym jest CNG, ale nie jeszcze prąd elektryczny. W związku z tym te rozwiązania, które dzisiaj są testowane w polskich firmach, tu są takich dwóch liderów, czyli oczywiście Solaris i Ursus. Ursus, który z jednej strony chce budować autobusy, ale z drugiej strony również i ciągniki na prąd. To są rozwiązania, które mają rzeczywiście zachęcać samorządy, które są właścicielami spółek komunalnych, spółek zajmujących się przewozem komunalnym do inwestowania. Ja oczywiście mogę powiedzieć, jako były zastępca prezydenta dużego wojewódzkiego miasta, że tak naprawdę samorządy dzisiaj mają już instrumenty do tego, aby podejmować tego typu decyzje inwestycyjne, na przykład właśnie co do budowy infrastruktury wspomagającej ładowania i do wyboru autobusów elektrycznych jako tych, które są niskoemisyjne, szczególnie tam, gdzie są problemy ze smogiem i problemy z zanieczyszczeniami i już dzisiaj staraniem się o dotacje i o wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest możliwe. Tylko do tego potrzebne są decyzje polityczne na szczeblach poszczególnych miast. Jesteśmy w Toruniu i Toruń na przykład jest tym miastem, które dołączyło do tych 41 samorządów, które chce w najbliższych latach kupować autobusy elektryczne, które zawsze są dobrze przyjmowane przez mieszkańców, co pokazują przykłady Niemiec, Francji czy Norwegii.
Bardzo gorąco dziękuję. Drodzy Państwo, dobiegają końca nasze rozmowy niedokończone. Polski samochód elektryczny, rozmowy o elektromobilności. Bardzo gorąco dziękuję. Naszym gościem był pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję także widzom telewizji Trwam Bóg Zapłać. Z Panem Bogiem.